Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha znów na tle Hamleta polskiego, jednego z moich ulubionych obrazów Jacka Malczewskiego. Tradycyjnie bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj są. Dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie subskrypcje i tradycyjnie szczególnie gorąco dziękuję swoim mecenasom i bardzo mocno również zachęcam do tego, żeby wrócić jeszcze na moim kanale do rozmowy ze Zbigniewem Parafianowiczem, rozmowy o jego książce Kłopot z Zełenskim, którą to książkę uważam za jedną z najlepszych i pewnie najważniejszych książek ostatnich kilku lat. Dzisiaj zaczynam od ogłoszenia o spotkaniu w Krakowie, które już niedługo, 25 czerwca w czwartek, odbędzie się w kawiarni Pola Dialogu o godzinie 18 przy ulicy Stradomskiej 6. Będzie to wydanie na żywo lubianego przez Państwa programu z kanału PCH24 Prawy Prosty Plus, gdzie według przynajmniej dzisiejszych ustaleń, oprócz oczywiście prowadzącego Łukasza Karpiela, będzie także Witold Gadowski i tam, mam nadzieję, będę miał okazję z przynajmniej niektórymi z Państwa spotkać się na żywo, a dzisiaj mam dla Państwa kilka, jak sądzę, ważnych tematów, z których najważniejszy to pakt migracyjny, który wszedł w życie 12 czerwca, a będę również mówił o przepisach budzących entuzjazm niektórych, ale nie mój, czyli zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, a także o ograniczeniu czy zakazie dostępu do niestosownych materiałów, takiego muszę tutaj słowa używać ze względu na algorytmy YouTube'a w przypadku osób niepełnoletnich, a także wspomnę jeszcze o historii, która cały czas się toczy i cały czas jakoś grzeje, kiedy to pan Krzysztof Stanowski w sposób, no trzeba powiedzieć, werbalnie dość brutalny potraktował urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej. A zatem zaczynajmy.
To jest kolejna zdrada.
Für Deutschland.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć.
Zaczynamy od paktu migracyjnego. Od razu muszę powiedzieć, co Państwu tutaj dzisiaj opowiem. To nie będzie kolejna pełna emocji negatywnych lub pozytywnych opowieść o tym, że pakt migracyjny wchodzi i zabije Polskę, bo takie już widziałem wypowiedzi ze strony zwłaszcza polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy ewidentnie próbują na tym jakiś swój polityczny majątek zbić. Ja wiem, że Państwo, najprawdopodobniej większość z Państwa na ten kanał zagląda w oczekiwaniu na rzetelną informację i rzetelną analizę. I dlatego właśnie taką w moim przekonaniu możliwie najrzetelniejszą analizę paktu migracyjnego Państwu dzisiaj tutaj przedstawię, od razu uprzedzając, że nie będzie tutaj żadnej dramatycznej tezy, bo też moim zdaniem z niczym aż tak dramatycznym do czynienia nie mamy, co za chwilę wyjaśnię. Ale na początek muszę powiedzieć, że kiedy widzę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy właśnie mówią, wykrzykują z trybuny sejmowej, że to wyrok na Polskę, to przypominam sobie, jakie były statystyki przyjmowania migrantów legalnych, zarobkowych przez Prawo i Sprawiedliwość za ich rządów. I tutaj przypomnę Państwu chociażby statystyki z ostatniego pełnego roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli z roku 2022. Dominowały wtedy pozwolenia na pracę dla Ukraińców. Spośród wydanych, uwaga, 365 tysięcy zezwoleń na pracę dla obcokrajowców. W tamtym roku Ukraińców dotyczyło 85 tysięcy. Ta liczba się wydaje bardzo duża i ona jest bardzo duża, 365 tysięcy, natomiast proszę pamiętać, że to nie równa się liczbie osób, które tego w tym roku przyjechały do Polski pracować, bo niektóre z tych pozwoleń są po prostu odnawiane. No ale 85 tysięcy to Ukraińcy, a już na drugim miejscu były Indie, 41 tysięcy. Na trzecim miejscu był Uzbekistan, 33 tysiące. Na czwartym Turcja, 25 tysięcy. Na piątym Filipiny, 22 tysiące. Na szóstym Nepal, 20 tysięcy. A Gruzini, którzy przodowali w statystykach przestępczości, nadal zresztą zajmują w nich jedno z pierwszych miejsc. Jeżeli nie pierwsze, to musiałbym sprawdzić, jakie są bieżące statystyki. 4200 zezwoleń. Warto też przypomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości radykalnie wzrosła liczba pozwoleń na pracę dla mieszkańców państw islamskich. Z 3200 w 2015 roku do, uwaga, blisko 131 tysięcy w 2022 roku, a dla mieszkańców krajów afrykańskich z 334, nie tysięcy, broń Boże, tylko po prostu z 334, w roku 2015 do ponad 12 tysięcy. Więc to są te wielkie sukcesy Prawa i Sprawiedliwości w powstrzymywaniu imigracji. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość cały czas stoi na stanowisku, że było to konieczne, ponieważ tego domagali się przedsiębiorcy. I tak to też tłumaczył w ubiegłym roku w przysusze podczas wyborów na prezesa, po raz kolejny, na prezesa PiS, pan Jarosław Kaczyński. A ja mówiłem i powtórzę to raz jeszcze, że jest to chyba jedyny przypadek, kiedy PiS tak bardzo słuchał przedsiębiorców. Właśnie akurat w tej jednej sytuacji. No i dzisiaj politycy PiS pokrzykują, że jeżeli odzyskają władzę, to oni, uwaga, wypowiedzą pakt migracyjny. No więc, proszę Państwa, paktu migracyjnego nie da się wypowiedzieć i oni oczywiście doskonale o tym wiedzą, tylko robią ze swoich wyborców, no i ewentualnie z tych, co do których mają nadzieję, że mogliby tymi wyborcami zostać, robią z nich balonów, robią z ich bambuko. Dlaczego nie da się paktu migracyjnego wypowiedzieć? No i tu przechodzę do tego, czym jest pakt migracyjny. Otóż pakt migracyjny to nie jest jakiś jeden dokument, tym bardziej nie jest to umowa międzynarodowa, bo wypowiedzieć to można umowę międzynarodową. Pakt migracyjny jest to zestaw 10 aktów prawodawczych Unii Europejskiej, z czego 9 to są rozporządzenia, czyli są to takie akty prawne, które stosuje się w państwach unijnych bezpośrednio, i jedna dyrektywa. Nie można wypowiedzieć unijnego rozporządzenia, tak samo jak nie można wypowiedzieć unijnej dyrektywy. No, dyrektywę można najwyżej nie implementować. Rozporządzenia, jak powiedziałem, stosuje się bezpośrednio w prawie krajów członkowskich, więc najwyżej można ich nie wykonywać, co się oczywiście wiąże z pewnymi konsekwencjami, mianowicie z tym, że taki kraj zostaje pozwany, jeżeli można tak powiedzieć, czy wniosek przeciwko niemu zostaje skierowany do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. No więc to można zrobić, natomiast nie można paktu migracyjnego wypowiedzieć. Jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to albo mówi bzdury, bo nie wie w ogóle, na czym to polega, albo po prostu państwa oszukuje. Rozwiązania prawne, które się składają na pakt migracyjny, czyli te 10 aktów, było głosowanych zgodnie z normalną prawodawczą procedurą w Unii Europejskiej w 2024 roku. Głosowanie najpierw w Parlamencie Europejskim, potem głosowanie w Radzie Unii Europejskiej. I tutaj kluczowe jest rozporządzenie numer 2024/1351 w sprawie zarządzania azylem i migracją, bo to rozporządzenie, ono właśnie stanowi o tak zwanym mechanizmie solidarnościowym, czyli o tym przyjmowaniu migrantów z kraju, który jest pod tak zwaną presją migracyjną, to jest pojęcie z tych aktów prawnych, przez inne kraje. I to rozporządzenie, kiedy było głosowane w Parlamencie Europejskim, to zostało ostatecznie poparte jedynie przez dwoje polskich europosłów. Przypominam, że mówimy o poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, to znaczy przez panią Różę Thun i przez pana Włodzimierza Cimoszewicza. Tam było jeszcze kilka osób, które zagłosowały początkowo za, ale potem wprowadziły tak zwaną korektę głosowania. Można to zrobić w Parlamencie Europejskim i zamiast głosu na tak, przeniosły swój głos na wstrzymanie się. Wśród tych osób między innymi był pan Robert Biedroń i pan Leszek Miller. Natomiast wśród osób głosujących przeciwko byli nie tylko europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale też na przykład była pani Sylwia Spurek czy pani Janina Ochojska, co ciekawe. W maju natomiast było głosowanie w Radzie Unii Europejskiej, mówię oczywiście o maju 2024 roku, w ramach, jak powiedziałem, tak zwanej zwykłej procedury ustawodawczej. Ta zwykła procedura ustawodawcza mówi, że akt przechodzi w Radzie Unii Europejskiej wtedy, kiedy zagłosuje za nim przynajmniej 55% krajów członkowskich, posiadających jednocześnie przynajmniej 65% ludności. A więc mniejszością blokującą jest przynajmniej, są przynajmniej cztery kraje członkowskie, które musiałyby mieć przynajmniej 35% ludności, a w Radzie Unii Europejskiej przeciwko paktowi migracyjnemu, tutaj używam jednego określenia, bo akurat to było głosowanie pakietowe, czyli wszystkie akty prawne składające się na pakt migracyjny były głosowane łącznie. Przeciwko temu opowiedziały się tylko trzy kraje, była to Polska, Słowacja i Węgry i oczywiście było to za mało, żeby pakt migracyjny zatrzymać, no ale trzeba tutaj wskazać, że Polska przecież już pod rządami pana Donalda Tuska opowiadała się tutaj przeciwko. No i też przypominam, że zdecydowana większość osób związanych z koalicją rządzącą wtedy zagłosowała także przeciwko paktowi migracyjnemu w Parlamencie Europejskim. I tutaj muszę zrobić dygresję, która być może Państwa zaskoczy na temat pana Donalda Tuska, ale myślę, że jeżeli ktoś uważnie słuchał różnych moich poprzednich programów albo czytał moje teksty poświęcone migracji, to nie będzie specjalnie zaskoczony. Otóż pan Donald Tusk nigdy nie był jakimś gorącym zwolennikiem przyjmowania migrantów w Europie. Ja wielokrotnie przypominałem jego bardzo sceptyczne wypowiedzi dotyczące przyjmowania migrantów, kiedy miał miejsce kryzys migracyjny w latach 2013-2015. Pan Donald Tusk był wówczas przewodniczącym Rady Europejskiej i wyrażał się, no, mówiąc najdelikatniej, bardzo wstrzemięźliwie na temat przyjmowania migrantów. I sygnały różne dochodzące z jego otoczenia wskazują, że on rzeczywiście nie jest jakimś wielbicielem polityki promigracyjnej. Oczywiście jest też pragmatykiem, no więc jeżeli mu to pasuje, jeżeli to podbechtuje jakąś część jego elektoratu, to wtedy potrafi się wypowiadać w sposób być może bardziej otwarty, jeżeli można takiego określenia użyć, czy bardziej postępowy na temat imigracji. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakty, które dla Prawa i Sprawiedliwości, chcącego przedstawiać pana Tuska jako bezwzględnego zwolennika imigracji, no są jednak raczej bezlitosne. To znaczy pokazują, jaka jest różnica paradoksalnie pomiędzy rządami PiS a rządami właśnie pana Tuska. No więc po pierwsze, mamy opracowaną przez pana wiceministra Duszczyka już chyba spokojnie ponad rok temu strategię migracyjną. Ja ją kiedyś omawiałem na swoim kanale. Ta strategia nie jest doskonała, ale ma ciekawe niektóre dobre rozwiązania i przede wszystkim jest. To jest coś, czego Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło nigdy. Natomiast ten rząd, no, rzeczywiście opracował taką strategię migracyjną. Druga sprawa, ten rząd utrudnił przyjmowanie studentów na zasadzie udawanych studiów. Przyjmowanie studentów spoza Unii Europejskiej na zasadzie udawanych studiów to była taka furtka, która bardzo często po prostu służyła temu, żeby emigrować skądś tam do Europy. Na zasadzie studiowania tak naprawdę ci ludzie w ogóle nie studiowali, tylko po prostu szukali możliwości, żeby się na stałe tutaj osiedlić i właśnie tę furtkę przymknął, bo nie zamknął jej całkowicie, ale przymknął ten rząd. Wreszcie, jeżeli spojrzymy na statystykę, w 2024 roku wydano 322 tysiące pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, a więc wyraźnie mniej niż w przypominanym przeze mnie, przywoływanym przed chwilą 2022 roku. To jest to około 40 tysięcy mniej, ale uwaga, to jest znacznie mniej niż w rekordowym roku 2021 za rządów PiS, kiedy to wydano tych zezwoleń na pracę ponad 500 000, proszę Państwa. Tak właśnie PiS walczył z imigracją. Oczywiście oni mówią, że to była imigracja zarobkowa, a ich zdaniem imigracja zarobkowa nie powoduje żadnych problemów. Więc tak naprawdę, jeżeli na to spojrzeć rzetelnie i obiektywnie, no to wychodzi na to, że paradoksalnie, jakkolwiek może się to wydawać dziwne, ten rząd ograniczył imigrację do Polski bardziej niż rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pakt migracyjny, który tak histerycznie jest komentowany przez polityków PiS, ja bym powiedział, że nie zawiera samych złych rozwiązań. Zawiera również takie, które przynajmniej w teorii mogą pomóc w walce z nielegalną imigracją. No i tak był w ogóle projektowany. Tam założenie było takie, że trzeba jednak ostrzej podejść do nielegalnej imigracji niż to było w czasie kryzysu migracyjnego. I tutaj ważnym źródłem, jeżeli patrzymy na to właśnie, jakie mechanizmy mają pomóc w tej walce z nielegalną imigracją, ważnym źródłem jest rozporządzenie 2024/1349 w sprawie ustanowienia tak zwanej powrotowej procedury granicznej, ale nie tylko ono. Te rozwiązania są jeszcze trochę rozsiane po innych rozporządzeniach również. Moim zdaniem najważniejsza rzecz, połączono w jedno procedurę odmowy azylu i nakazu opuszczenia Unii Europejskiej. Do tej pory te dwie rzeczy, te dwie procedury były rozdzielone. To skutkowało tym, że jeżeli ktoś przyjeżdżał do Europy, odmawiano mu prawa do ubiegania się o azyl, to była to jedna decyzja, a potem on czasem bardzo długo czekał na decyzję o, czy nakaz opuszczenia Unii Europejskiej. To powodowało, że no po pierwsze żył na koszt europejskiego podatnika przez ten czas, ale też bardzo często gdzieś znikał w tym czasie. Teraz ma tego nie być, teraz te dwie decyzje mają być wydawane łącznie, czyli automatycznie. Jeżeli komuś odmawia się prawa do występowania o azyl, to jednocześnie wydaje mu się decyzję opuszczenia Unii Europejskiej i to ma bardzo przyspieszyć tę procedurę. Weszły również ograniczenia poruszania się wewnątrz Unii Europejskiej, dosyć ścisłe. Co do zasady, ci imigranci muszą pozostawać w kraju tak zwanego pierwszego wjazdu, a za nieprzestrzeganie tej zasady grożą im różne konsekwencje, odbieranie świadczeń socjalnych, takich bardzo podstawowych, które im przysługują, albo nawet może to być ograniczenie lub pozbawienie wolności. Wniosek o azyl ma być odrzucany, jeżeli dana osoba przyjechała z państwa bezpiecznego, które będzie uznane za kraj pierwszego azylu. Ale jest tutaj haczyk, chyba że jest, czytamy w rozporządzeniu, chyba że jest oczywiste, że osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie zostanie przyjęta ani nie będzie podlegała readmisji do tego państwa, czyli z tym państwem musi być umowa o readmisji pomiędzy tym państwem a Unią Europejską. Wreszcie ma zostać wprowadzona, czy już została wprowadzona, no bo przecież pakt wszedł w życie, tak zwana powrotowa procedura graniczna, która ma znacząco ułatwić odsyłanie migrantów. Ta procedura ma generalnie poza pewnymi wyjątkowymi sytuacjami trwać maksymalnie 3 miesiące od momentu, gdy dana osoba straciła prawo do przebywania na terenie państwa członkowskiego. Mamy też osobne, odrębne rozporządzenie, które mówi o minimalnych standardach przyjmowania osób wnioskujących o azyl, których wnioski zostaną przyjęte. To jest podstawowa opieka medyczna, pieniądze na codzienne wydatki. Tutaj nie ma żadnej sumy określonej, to jest tak opisowo sformułowane w rozporządzeniu. Dostęp do rynku pracy ma być najpóźniej pół roku po rejestracji wniosku azylowego przydzielony. Natomiast no, jak zwykle można powiedzieć, pytanie brzmi, jak będzie wyglądała w praktyce realizacja tych mechanizmów. Mechanizmy mogą być sensowne, ale nie wiadomo, czy państwa członkowskie będą w stanie je w należyty sposób wdrożyć. Nas oczywiście najbardziej interesuje mechanizm solidarnościowy, bo też on w nas najbardziej może uderzyć. Otóż my jesteśmy faktycznie z tego uczestniczenia w mechanizmie solidarnościowym zwolnieni w tej chwili, ale uwaga, nie jako kraj będący pod tak zwaną presją migracyjną, tylko jako kraj będący w tak zwanej znaczącej sytuacji migracyjnej. Ta znacząca sytuacja migracyjna to jest poziom niżej od presji migracyjnej i jest tutaj istotna różnica. Tego państwu nikt nie powie, pan Tusk się tym nie chwali. Różnica polega na tym, że presję migracyjną stwierdza jak gdyby z urzędu sama Komisja Europejska, oczywiście na podstawie pewnych obiektywnych wskaźników, i kraje, które są pod presją migracyjną, a Polska raczej pod taką presją migracyjną się, no, nie wygląda na to, żeby miała się znaleźć. Natomiast te kraje, które są w basenie Morza Śródziemnego, jak najbardziej mogą się znaleźć pod presją migracyjną, i ta presja migracyjna oznacza, że taki kraj staje się beneficjentem paktu migracyjnego, czyli zaczynają mu przysługiwać wszystkie te korzyści, które wynikają z mechanizmu solidarnościowego. Z krajem w znaczącej sytuacji migracyjnej jest inaczej. Po pierwsze, tutaj kraj musi sam złożyć wniosek, żeby stwierdzić, żeby Komisja Europejska stwierdziła, że on jest w znaczącej sytuacji migracyjnej. Komisja Europejska bada taki wniosek, sprawdza go, też bierze pod uwagę różne czynniki, po czym składa wniosek do Rady Unii Europejskiej i konieczna jest decyzja wykonawcza Rady Unii Europejskiej, żeby to stwierdzić. Czyli tu nie ma żadnego automatyzmu. My sami musimy taki wniosek złożyć i to, że go złożymy, nie oznacza, że my jesteśmy uznani za taki kraj już na zawsze. Bynajmniej ocena odbywa się tych presji migracyjnych i różnych tych czynników odbywa się raz w roku, więc my teraz możemy być krajem w znaczącej sytuacji migracyjnej, a za rok może się okazać, że już nim nie jesteśmy. No i oczywiście tymi współczynnikami, ich interpretacją zawsze można pomanipulować, a ostatecznie na końcu jest ta decyzja Rady Unii Europejskiej, która przecież też nie musi być dla nas korzystna. I taki kraj, który jest w znaczącej sytuacji migracyjnej, jemu te korzyści wynikające z mechanizmu solidarnościowego nie przysługują. To chodzi tylko o to, że on jest zwolniony sam z uczestniczenia w tym mechanizmie. Czyli jak gdyby nic nie dostaje od innych, ale też nic nie musi dawać. I w takiej właśnie sytuacji Polska dzisiaj się znajduje. Ale podkreślam, to jest dzisiaj. Natomiast za rok, za dwa lata sytuacja może być już inna i możemy zostać uznani po prostu za kraj, który nie jest w znaczącej sytuacji migracyjnej, a zatem musi wejść do mechanizmu solidarnościowego. Prawo unijne określa pulę migrantów do rozdysponowania co roku w ramach takiego mechanizmu solidarnościowego na minimum 30 tysięcy osób, a ekwiwalent finansowy tej grupy na minimum 600 milionów euro. No i tutaj proste działanie, 600 milionów przez 30 tysięcy, stąd mamy tę sumę ekwiwalentu za jednego migranta w wysokości 20 tysięcy euro. I teraz bardzo ważna rzecz. Faktem jest, że pakt migracyjny rzeczywiście nie wymusza na nas przyjmowania fizycznie migrantów. Gdyby Polska miała to robić, to znaczy gdyby została włączona do mechanizmu solidarnościowego w przyszłości, to ta pula migrantów do przyjęcia byłaby obliczana na podstawie dwóch kryteriów, które oba ważą po tyle samo, po 50%, to jest liczba ludności i PKB. Czyli im wyższe mamy PKB, no to tym więcej by nam tych migrantów tutaj chciano wrzucić. Ale w sumie są możliwości alternatywne. Po pierwsze, ta, o której najlepiej wiadomo, to jest ekwiwalent finansowy. To jest właśnie te 20 tysięcy euro za migranta. No i tutaj można by tak z grubsza policzyć, że gdybyśmy mieli się w cudzysłowie wykupić od tego mechanizmu solidarnościowego, to pewnie byśmy musieli rocznie zapłacić tak od kilkudziesięciu do pewnie około 100 milionów euro. Możliwe są także tak zwane alternatywne środki solidarnościowe. To jest na przykład przekazanie sprzętu technicznego, personelu, zbudowanie jakiejś infrastruktury w kraju, który jest pod presją migracyjną. Przy czym, uwaga, to się dzieje na wniosek tego kraju beneficjenta. Jeżeli on tego potrzebuje, no to my wtedy moglibyśmy zaproponować, zamiast przyjmować migrantów, zbudujemy wam tam na przykład infrastrukturę do przesiewania tych migrantów i jeszcze wyślemy własnych ludzi, którzy będą w tym pomagać, ale podkreślam znów, tylko wtedy, jeżeli tamten kraj o to zawnioskuje. Możliwa jest także tak zwana kompensacja odpowiedzialności, to jest wtedy przejęcie odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosków azylowych od takiego państwa, które jest pod presją migracyjną. Ale właśnie te dwie ostatnie możliwości są na wniosek. Czyli moglibyśmy to zaproponować, ale jeżeli tamten kraj nie będzie chciał zamiast tego ekwiwalentu finansowego i przyjmowania migrantów, na przykład pomocy takiej materialnej, no to nie możemy go do tego zmusić, żeby taką pomoc przyjmował. I wtedy nasza propozycja będzie zamieniana już przymusowo na ekwiwalent finansowy. Czyli po prostu trzeba się będzie wykupić pieniędzmi polskiego podatnika od przymusu przyjmowania migrantów, no albo przyjąć migrantów. To już decyzja władzy, która w danym momencie będzie rządziła. Podsumowując, pakt migracyjny nie jest aż taką tragedią, jak to chcieliby przedstawiać niektórzy politycy trochę demagogicznie, no bo ostatecznie można powiedzieć, dobrze, to jeżeli uznajemy, a ja przynajmniej tak myślę, że najgorszą rzeczą, jaka mogłaby z niego wyniknąć, byłoby przyjmowanie fizyczne migrantów, no to zawsze jeszcze mamy możliwość tego wykupienia się. Ale trzeba też pamiętać wtedy, że to wszystko powinno być zaliczane jako koszt uczestnictwa w Unii Europejskiej. I jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejną długoterminową perspektywę budżetową Unii Europejskiej i weźmiemy pod uwagę, że my w tej nowej długoterminowej perspektywie no w niewielkim stopniu będziemy już beneficjentem netto, to te kilkadziesiąt milionów do nawet 100 milionów euro, no dodatkowo musielibyśmy sobie wpisać w tej kolumnie winien, prawda, w tej kolumnie minusów, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z paktu migracyjnego nie wynika, że będziemy zmuszeni fizycznie przyjmować migrantów. Podkreślam znów, zawsze możemy się z tego wykupić. Oczywiście możemy również odmówić wykonywania rozporządzeń, które składają się na pakt migracyjny. To również jest jakaś droga, to się wtedy skończy, jak powiedziałem, wnioskiem przeciwko Polsce do TSUE, no i dalszą procedurą taką jak zwykle wtedy, kiedy dane państwo po prostu nie wykonuje prawodawstwa europejskiego. Można tutaj jeszcze zakwestionować, czy po raz kolejny wspomnieć o tym, że nawet te dobre rozwiązania paktu migracyjnego zależą od tego, czy ich skuteczność zależy od tego, jak one będą wykonywane. Jeżeli przypomnimy sobie kryzys migracyjny sprzed ponad 10 lat, no to można tutaj rzeczywiście się zastanawiać, czy na przykład będzie wystarczająco dokładne odsiewanie osób, których wnioski azylowe nie powinny być w Unii Europejskiej uznane. Na jakiej podstawie będzie się to działo? Czy będzie wystarczająco dużo sił do tego, żeby dokładnie te wnioski azylowe sprawdzać? Czy migranci będą mieli ze sobą dokumenty, które pozwolą na sprawdzenie tego? Czy będą kontakty prawne z państwami, z których oni pochodzą, żeby sprawdzić ich przeszłość? Przecież to był w czasie kryzysu migracyjnego potężny problem, podobnie jak to, że w tych państwach, z których podobno ci migranci przybywali, to przecież bardzo popularne było wtedy przedstawianie się jako Syryjczycy, przy czym bardzo duża część z tych ludzi wcale z Syrii na oczy nigdy nie widziała. No ale Syria była w takim stanie, że nie było mowy o tym, żeby stamtąd uzyskać jakieś informacje, żeby sięgnąć tam do archiwów, no po prostu był to kraj ogarnięty wojną. I oczywiście teraz również może być podobnie, więc mogą być w tym pakcie dobre rozwiązania, jeżeli chodzi o przesiewanie migrantów, ale to nie znaczy, że państwa członkowskie będą w stanie te rozwiązania w prawidłowy sposób realizować. Ale jeżeli mówimy o tym, co jest tak naprawdę złego w pakcie migracyjnym, to moim zdaniem nawet nie te rozwiązania, które ewentualnie przymuszałyby nas do tego, żebyśmy płacili te 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta. W pakcie migracyjnym tak naprawdę fatalna jest rzecz, której chyba nikt w Polsce nie zauważa, łącznie z opozycją, a to jest kwestia tego, że na niektórych państwach inne państwa wymusiły rezygnację z ich bardzo żywotnego interesu. No bo jeżeli zobaczymy, jeżeli zastanowimy się nad tym, w czyim interesie właściwie pakt migracyjny został uchwalony, no to mamy dwie grupy krajów. Po pierwsze, to są kraje, które bezpośrednio są poddane presji migracyjnej i to są głównie właśnie kraje unijne basenu Morza Śródziemnego, czyli patrząc od zachodu Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja przede wszystkim. A druga grupa państw to są te kraje, do których wewnątrz Unii Europejskiej migranci ciągnęli, czyli przede wszystkim Niemcy, no ale też na przykład Szwecja. Tutaj ciekawym wyjątkiem jest chociażby Dania, która zrobiła z imigrantami porządek i bardzo mocno się uszczelniła, nawet za rządów socjalistycznej pani premier Mette Frederiksen. Ja o tym mówiłem w jednym z wideoblogów parę miesięcy temu, po powrocie z Danii. Mogą państwo wrócić do tamtego wideoblogu i posłuchać jeszcze raz, jak Dania to sobie sprytnie urządziła. W każdym razie mamy te dwie grupy państw właśnie, które są beneficjentami i dla których pakt migracyjny jest realizacją ich żywotnego interesu. Dla jednej grupy dlatego, że umożliwia zmniejszenie tej presji migracyjnej poprzez roztasowanie migrantów po innych państwach Unii, dla drugiej grupy dlatego, że powoduje czy uszczelnia te drogi przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej. No ale jednocześnie pakt migracyjny jest radykalnie sprzeczny z naszym żywotnym interesem. Czyli on realizuje żywotny interes niektórych krajów Unii Europejskiej, ale uderza w żywotny interes innych krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. No przynajmniej tych trzech krajów można założyć, które w Radzie Unii Europejskiej zagłosowały przeciwko paktowi migracyjnemu, czyli przeciwko interesowi Polski, Słowacji i Węgier. Przynajmniej. I teraz to jest tak naprawdę uwspólnotowienie polityki migracyjnej już na takim bardzo wysokim poziomie, która to polityka migracyjna powinna w jak największym stopniu pozostać domeną decyzji samych krajów członkowskich. Idealiści unijni uważają, że istnieje jakiś samoistny, wspólny interes Unii Europejskiej, w imię którego mamy działać. No tak słyszymy od nich, prawda, że no tutaj przecież interes unijny, nie możemy być egoistyczni. Tylko że w Unii Europejskiej każdy jest egoistą. Każde poważne państwo w Unii Europejskiej jest egoistyczne. Realizuje za pomocą instrumentów, jakich dostarcza Unia Europejska, swój własny interes. I właśnie pakt migracyjny jest dokładnym przykładem takiego egoizmu. No ale są też inne przykłady. Dlaczego na przykład Włochy zdecydowały się ostatecznie poprzeć jednak umowę z krajami Mercosur? No właśnie dlatego, że pani Meloni doszła do wniosku, że za sprawą transferów finansowych, tego, że Komisja Europejska obiecała wcześniejsze uruchomienie części pieniędzy ze wspólnej polityki rolnej, no to był taki główny argument, który przekonał panią Meloni, no i to Włochom się po prostu opłacało. Dlatego nie zagłosowali tak, jak Polacy tam namawiali, prawda, pan Nawrocki, pan Morawiecki, tylko Włochy ostatecznie poparły umowę z krajami Mercosur. W Unii Europejskiej każdy realizuje swój własny, egoistyczny interes. I teraz pakt migracyjny jest dlatego bardzo istotny, że on pokazuje podstawowy problem z takim sposobem decydowania. Pokazuje, że przy braku weta, które zostało przecież radykalnie wręcz ograniczone, może być sytuacja, w której jakiś kraj ma swój podstawowy, fundamentalny, absolutnie najważniejszy interes i ten interes zostanie zniszczony w imię interesów innych krajów, bo ten kraj nie może zgłosić weta. Jeżeli przyjrzymy się na przykład problemowi ETS, to jest dokładnie taka sytuacja z Polską. Ja już pomijam tutaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, który orzekł, że na gruncie prawa unijnego można uznać, że ETS głosowany w ten sposób, czyli po prostu zwykłą taką większością, czy właściwie większością kwalifikowaną w Radzie Unii Europejskiej jest niekonstytucyjny. Kiedyś też o tym mówiłem w wideoblogu, pomijam to. Ale Polska jest tutaj wyjątkowa. Dlatego, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma tak rozbudowane ciepło sieciowe, czyli takie pochodzące z elektrociepłowni. Jesteśmy jedynym państwem, które ma ciepło sieciowe na tę skalę w całej Unii Europejskiej. I to powoduje, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. I my mamy swój fundamentalny interes w tym, żeby ETS nie wyglądał tak, jak wygląda, ale zostaliśmy przegłosowani. Pakt migracyjny jest innym przykładem właśnie dokładnie tego mechanizmu. I to powinno kazać postawić pytanie o to, jak działa mechanizm decyzyjny w Unii Europejskiej. Czy naprawdę my powinniśmy się dalej godzić na to, żeby ryzykować, że w pewnych okolicznościach nasz fundamentalny, absolutnie podstawowy interes zostanie zlekceważony w imię interesu jakiegoś innego państwa unijnego. A przypominam, że przecież w grze jest rezygnacja z weta już właściwie we wszystkich dziedzinach, a więc również w dziedzinie polityki zagranicznej i polityki obronnej, co odebrałoby nam w gruncie rzeczy kolejny bardzo wielki obszar suwerenności i być może najważniejszy. A zatem nie ma powodu, moim zdaniem, do jakiejś radykalnej paniki, jeżeli patrzymy na pakt migracyjny z punktu widzenia tych konkretnych rozwiązań. Tutaj rzeczywiście jakiejś zapaści nie powinno być, chociaż rzecz jasna negatywne skutki różne być mogą, łącznie z tym, że możemy zostać zmuszeni do tego, żeby ten haracz zapłacić, żeby się opłacać za to, że nie przyjmujemy migrantów. Natomiast tak naprawdę to, czym powinniśmy się martwić, to kwestia sposobu decydowania w Unii Europejskiej, kwestia tego, jak pakt migracyjny został właściwie przyjęty, w jaki sposób.
To jest kolejna zdrada.
Für Deutschland.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
Teraz temat, za którego podjęcie w taki, a nie inny sposób na pewno spotka mnie ze strony dużej części z Państwa krytyka, ale też dla tych, którzy znają moje poglądy na ten temat i w ogóle na temat wchodzenia Państwa w takie sprawy, to nie powinno być zaskoczenie, co powiem. A zatem dwa zaprojektowane przez rząd zakazy. Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych przez uczniów i drugi zakaz dostępu do, no powiedzmy, materiałów niestosownych. Tutaj nie będę używał tego słowa na P, bo zależy mi na tym, żeby ten materiał dotarł do jak największej grupy osób. Zacznijmy od zakazu używania smartfonów. Mamy już ten projekt w Sejmie, on nawet ma numer druku, to jest druk numer 2668 i link do tego projektu znajdą Państwo w opisie filmu. Ustawa mówi o wprowadzeniu w statucie szkoły ponadpodstawowej, uwaga, ponadpodstawowej, warunków albo zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku podczas pobytu na terenie szkoły, natomiast w szkołach podstawowych tych samych urządzeń dotyczy już centralnie zarządzony i zawarty w tym projekcie zmiany prawa oświatowego zakaz, bo ta ustawa zmienia po prostu w paru punktach prawo oświatowe. Ustawa też nie mówi o konieczności zorganizowania miejsca przechowywania telefonów komórkowych, mówi tylko tyle, że takie miejsce może zostać zorganizowane, a nie, że musi być zorganizowane, a dla mnie jest całkiem oczywiste, że bez oddawania telefonów do depozytu ten zakaz będzie martwy. On zresztą pewnie w dużej mierze byłby martwy, nawet gdyby takie depozyty obowiązkowo powstawały i działały, ale bez depozytów będzie martwy tym bardziej. W sprawie kar za złamanie zakazu ustawa odsyła do kar przewidzianych w statucie szkoły i to budzi mój zdecydowany sprzeciw, dlatego że to oznacza, że w zależności od szkoły i konkretnego statutu konkretnej szkoły te kary będą za to samo różne. W jednej szkole na przykład będzie to tylko upomnienie, a w innej może to już być obniżenie oceny ze sprawowania, co oczywiście będzie miało konsekwencje znacznie poważniejsze, bo będzie już obejmowało to, co potem na koniec roku ukaże się na świadectwie ucznia. Co więcej, zakaz odgórnie rozciągnięto na szkolnictwo niepubliczne, czyli tutaj już państwo wkracza w sferę, no gdzie naprawdę nie powinno kompletnie wkraczać, ale ja też uważam, że nie powinno wkraczać w tę sferę, o której teraz mówię. No i oczywiście zakaz używania smartfonów w szkole, ja wiem, to brzmi bardzo atrakcyjnie i tak pod emocje jest dopasowane tych osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak szkodliwe są telefony komórkowe, zwłaszcza dla bardzo młodych osób. I ja też, żeby było jasne, nie mam co do tego wątpliwości, że ta szkodliwość jest niewątpliwa. Ja zresztą o tym wielokrotnie pisałem, wskazywałem na to, że w młodym pokoleniu za sprawą nawyku przewijania ekranów w telefonie oraz za sprawą tego, w jaki sposób podawane są informacje w sferze cyfrowej, zanika zdolność do rozumowania linearnego. Czyli młodzi ludzie tracą zdolność do tego, żeby rozumować od przyczyny do skutku, przechodząc przez kolejne etapy takiego wynikania przyczynowo-skutkowego. To z kolei powoduje, że nie widzą rzeczywistości jako systemu powiązanych zależności, ale jako zbiór zupełnie osobnych, odseparowanych od siebie punkcików. I to oczywiście powoduje z kolei, że takimi osobami dużo łatwiej się zarządza, bo one nie rozumieją, że jeżeli gdzieś tam się naciśnie jakiś przycisk, to potem na drugim końcu tego łańcucha zależności pojawi się jakiś efekt przyciśnięcia tego przycisku. Więc tak, to wszystko jest prawda, a mimo to jestem przeciwnikiem tego zakazu. Wyjaśniam dlaczego. Po pierwsze, jeżeli dzieci zostaną nawet pozbawione, no powiedzmy, że skutecznie, choć w to nie wierzę, ale nawet powiedzmy, że skutecznie, dostępu do smartfonów w szkole podstawowej, czy to cokolwiek zmieni, jeżeli chodzi o ten efekt, o którym tutaj powiedziałem? No nie. Oczywiście nie zmieni kompletnie nic. Jedynym efektem będzie to, że dzieci, kiedy wyjdą ze szkoły, no to sięgną natychmiast pod smartfona i jeszcze intensywniej zaczną tam przewijać te ekrany i tą dopaminą się darzyć, której impulsy wynikają z tego, co nam się pojawia na ekranie smartfonu. System oczywiście będzie nieszczelny, bardzo szybko odrębną dziedziną stanie się przemycanie smartfonów do szkoły, odrębną atrakcją czy nawet zabawą, ale najważniejszy jest inny powód. Mianowicie państwo po raz kolejny, bo to nie jest przecież pierwszy taki przypadek, rości sobie prawo do tego, żeby wchodzić w rolę rodziców. To, co powinno być decyzją na najniższym możliwym szczeblu, zgodnie z bardzo zdrową zasadą subsydiarności, czyli gdzie tylko jest to możliwe, decyzje są podejmowane na najniższym szczeblu, staje się decyzją centralną, decyzją rządu i Sejmu. Tymczasem można by spokojnie poprzestać na tym, co dotyczy szkół ponadpodstawowych, gdzie zapisano, że w statucie szkoły określa się albo zakaz, albo warunki korzystania z telefonów komórkowych. To moim zdaniem powinna być decyzja za każdym razem Rady Rodziców podejmowana z dyrekcją szkoły. Jeżeli taka byłaby decyzja na tym najbardziej lokalnym szczeblu, czyli na poziomie konkretnej szkoły, super, nie mam z tym żadnego problemu, tak właśnie być powinno. Ale na pewno nie powinien o tym decydować rząd. A nie powinien o tym decydować również dlatego, że jest to kolejna sytuacja, w której z rodziców zdejmowana jest odpowiedzialność. Podjęcie decyzji na poziomie szkoły wymuszałoby aktywność przynajmniej części rodziców. Oni by się pewnie częściowo przynajmniej w to zaangażowali, dowiedzieliby się o tej decyzji, że ona może zostać podjęta, może byłyby jakieś spotkania, byłyby jakieś dyskusje na ten temat. To jest dużo lepsza metoda niż sytuacja, w której przychodzi rząd i mówi, to my teraz zajmiemy się tym, żeby wasze dzieci były dobrze wychowane. I ja oczywiście znam ten argument, bo czytałem go wiele razy. No, ale rodzice sobie nie dają rady. No, ale rodzice nie rozumieją. Rodzice są za głupi. To jest bardzo niebezpieczny argument, dlatego że od niego jest już tylko krok do takiego modelu jak skandynawski, w którym państwo właściwie przejmuje niemal już całkowicie odpowiedzialność za dzieci. Ta rola rodziców zostaje bardzo mocno ograniczona. No nie tędy droga. Droga poprzez edukację, droga poprzez wciąganie rodziców do decydowania na najniższym szczeblu i poprzez uświadamianie im, że to oni mają tę odpowiedzialność, a nie poprzez wielką wychowawczynię młodych Polaków, panią Barbarę Nowacką, czy ktokolwiek by tam na jej miejscu był, czy to z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Nowej Lewicy, czy z Koalicji Obywatelskiej. No po prostu nie od tego jest minister, żeby na centralnym szczeblu zarządzać tym, jak mają być wychowywane dzieci. Co więcej, taka sytuacja, w której rodzice są upewniani, że to państwo się zajmie ich dziećmi, powoduje, że oni się z kolei czują coraz mniej odpowiedzialni za te swoje dzieci. Im bardziej państwo zdejmuje z nich odpowiedzialność, tym mniejszą motywację mają rodzice do tego, żeby tę odpowiedzialność odczuwać i żeby zgodnie z nią swoimi dziećmi się zajmować.
To jest kolejna zdrada.
Für Deutschland.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
I teraz drugi rozdział tej samej sprawy, czyli ten zakaz dostępu do tych niestosownych materiałów, który też polega na tym, że państwo dochodzi do wniosku, że musi przejąć od rodziców odpowiedzialność i odciąć dzieciom odgórnie dostęp do tych spraw. Tylko że tutaj mamy do czynienia z jeszcze gorszą regulacją, dlatego że ta z kolei, której projekt też już znalazł się w Sejmie, tylko on na razie nie ma jeszcze numeru druku, ale link do projektu ustawy zamieszczam w opisie filmu. Otóż tutaj mamy do czynienia z jeszcze bardziej niebezpieczną sprawą, bo tutaj już rzecz zahacza o kwestię naszej prywatności, naszej w ogóle, i zahacza bardzo, bardzo poważnie. To jest sprawa, która znów gra bardzo mocno na emocjach, dokładnie tak jak kwestia walki z dostępem do tak zwanych treści CESAM, czyli właśnie też takich niestosownych treści, którą toczy Unia Europejska. Na razie ta walka została zawieszona ze względu na brak akceptacji ze strony wystarczającej liczby państw, ale to pewnie wróci. I niestety przypominam, że właśnie w ramach walki z tymi treściami CESAM, tymi niestosownymi treściami, Unia Europejska chciała, Komisja Europejska chciała doprowadzić do tego, że skanowane byłyby wszystkie wiadomości. Cała komunikacja elektroniczna byłaby prewencyjnie skanowana, łącznie z komunikacją szyfrowaną. No to jest absolutnie fatalny, horrendalny pomysł, a niestety on również w Polsce ma swoich zwolenników. Ja na przykład widziałem około tygodnia temu, jak Konrad Ciesiołkiewicz, który jest bardzo zaangażowany skądinąd właśnie w tę walkę o przeciwko nadużywaniu dzieci, pisał no, z takim entuzjazmem, że właśnie trzeba posunąć tę sprawę do przodu. No nie, panie Konradzie, nie trzeba jej posuwać do przodu, a na pewno nie w ten właśnie sposób. Natomiast my tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. Podstawowy problem, który dyskwalifikuje ten projekt już na wstępie, to jest brak definicji tego pojęcia na P. To łamie podstawową zasadę jasnej i pewnej legislacji, zgodnie z którą używane pojęcia muszą mieć swoje definicje. Tutaj tego pojęcia nie ma. Owszem, w polskim prawodawstwie pojawia się takie ogólne pojęcie treści P, wiadomo jakich, ale ono też nie jest nigdzie zdefiniowane, ono jest dopiero wtórnie definiowane poprzez orzecznictwo Sądu Najwyższego. No ale tutaj, ponieważ mówimy o obowiązkach, które mieliby wykonywać dostarczyciele takich treści, no to oni muszą wiedzieć, w którym momencie te obowiązki mają wykonywać, a w którym jeszcze nie muszą, szczególnie że, o czym za chwilę powiem, grożą im naprawdę drakońskie kary finansowe zgodnie z tą ustawą. I teraz podstawowy punkt, który budzi mój sprzeciw. Ustawa nakłada obowiązek weryfikacji wieku przez dostawców takich treści. Ten mechanizm musi zakładać identyfikację każdej osoby, która będzie chciała z takiej określonej domeny wpisanej na specjalną listę skorzystać, czyli jest to drastyczne uderzenie w naszą prywatność. Drastyczne. W definicjach mówi się na przykład tak, mechanizm weryfikacji wieku to mechanizm mający na celu ustalenie pełnoletności usługobiorców. To czytamy na początku projektu ustawy. No, czyli nie da się tego zrobić inaczej niż identyfikując użytkownika. Nie da się zidentyfikować wieku osoby bez identyfikacji samej osoby. A jako instrument weryfikacji wieku podany jest w szczególności instrument tożsamości cyfrowej europejski, czyli taki kolejny poziom kontroli nad obywatelami, dla którego podstawą jest rozporządzenie z 2014 roku. Ustawa ma obejmować dostawców, którzy działają na terenie Polski czy świadczą na terenie Polski usługi, niezależnie od tego, gdzie jest ich siedziba i gdzie prowadzą samą działalność. I teraz podstawowym problemem, oczywiście, gdyby ta ustawa weszła, będzie to, że ona będzie omijana przez VPN. To znaczy ta kontrola wieku będzie omijana przez VPN, czyli Virtual Private Network. No to jest pytanie, no i co dalej, prawda? No bo będą używane VPN-y i to niekoniecznie przez osoby niepełnoletnie, tylko po prostu przez ludzi, którzy nie będą chcieli się identyfikować w ramach tego polskiego systemu, więc będą sobie włączali VPN-a i będą wchodzili na takie strony, na przykład symulując, że są, nie wiem, w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Hiszpanii. No więc oczywiście w tym momencie urzędnicy i politycy wymyślą, no to panie, problemem są VPN-y. No to trzeba coś z VPN-ami zrobić, bo to jest taka spirala, która nie ma końca. Zawsze będzie tak, że będzie znajdowanie luk, no i te luki, panie, trzeba będzie domykać. Ale to się, proszę państwa, już dzieje. Mianowicie dokładnie w tę stronę zmierza Unia Europejska. Niedawno na portalu Europejskiej Służby Analiz Parlamentarnych, to jest taki think tank Parlamentu Europejskiego, który przygotowuje analizy właśnie dla europarlamentarzystów, i link do tej konkretnej analizy zamieszczam w opisie filmu, ukazała się właśnie taka analiza na temat VPN-ów. Analiza, która stwierdza, że no właśnie VPN-y to są, proszę państwa, poważnym problemem, bo one pozwalają omijać tę weryfikację wieku, więc coś by trzeba z tymi VPN-ami wstrętnymi zrobić, które są podstawowym narzędziem utrzymywania prywatności tam, gdzie nam na niej rzeczywiście zależy. Każdy, kto w sposób troszkę bardziej zaawansowany korzysta z internetu, doskonale wie, czym jest VPN i do czego on się przydaje. I najśmieszniejsze jest to, że w tej analizie tej Europejskiej Służby Analiz Parlamentarnych pojawia się takie stwierdzenie, że no jest taki postulat, żeby dostęp do VPN-ów był tylko dla osób pełnoletnich. Czyli proszę zobaczyć, jaki to jest absurd. Żeby skorzystać z narzędzia, które ma nam zagwarantować prywatność, musielibyśmy się najpierw zidentyfikować. No, ma sens, prawda? Ale to nie jest koniec niebezpiecznych rozwiązań z tej ustawy, bo jak się ją uważnie przeczyta, to widzimy, że tam są możliwości, no, strolowania, a przynajmniej utrudnienia życia niektórym właścicielom domen czy stron internetowych, czy portali. Ustawa zakłada bowiem, że takiego zgłoszenia danej strony, danej domeny do tego rejestru tych specjalnych stron, od których się wymaga potwierdzenia wieku użytkownika, mógłby w praktyce dokonać każdy, korzystając ze specjalnego formularza udostępnianego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Oczywiście potem następuje weryfikacja takiego zgłoszenia przez UKE, ono tam współpracuje z NASK-iem między innymi, ale także z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. No jednym słowem mamy cały aparat urzędniczy, który oczywiście będzie kosztował, bo trzeba będzie zatrudnić do tego, do obróbki tego kolejne osoby. Natomiast jak ja to czytałem, to uświadomiłem sobie, że będzie możliwość, żeby na niektóre portale podrzucić treści, no te niewłaściwe treści, być może nawet za sprawą jakiegoś włamania, jakiejś prowokacji, a następnie zgłosić taki portal właśnie do UKE i spowodować ogromne problemy dla jego właściciela. A kary, proszę państwa, są nie do zlekceważenia, bo one mogą być od 10 tysięcy do aż miliona złotych. Obawiam się niestety, że argumenty obrońców prywatności w tej sprawie rozbiją się znów o ścianę, jeżeli ta ustawa przejdzie przez Sejm i trafi na biurko pana prezydenta, to mam 80% pewności, że pan prezydent zlekceważy argumenty obrońców prywatności i uzna, że no, ale tu dzieci, prawda? Tak jak zresztą kiedyś podkreślał właśnie ten aspekt ochrony dzieci, kiedy wetował sensowne poprawki do kodeksu postępowania karnego. I tutaj pewnie będzie tak samo, więc niestety wołanie obrońców prywatności jest w tym wypadku jak głos wołającego na pustyni. A tymczasem są przecież alternatywy, bo problem, rzecz jasna, jest. Ja nie zaprzeczam, że problem istnieje. No ale w takim razie ktoś mógłby zapytać, to co można z tym problemem zrobić? No można zrobić dużo. Na przykład można udostępnić rodzicom specjalne rządowe narzędzie, które umożliwiłoby łatwe filtrowanie określonych stron czy domen na poziomie sieci domowej. Do zrobienia, absolutnie. Proste, łatwe do zainstalowania. I już mamy rozwiązaną przynajmniej część problemu. Można sobie również wyobrazić, że skoro mamy już te rejestracje kart prepaid, ja jestem przeciwko i byłem przeciwko, to przypominam, PiS wprowadził, oczywiście jak zwykle argumentując, że to jest bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa, więc mamy te rejestracje kart prepaid, no oczywiście w przypadku abonamentu sprawa jest jasna, można by domyślnie takie pytanie kierować do kupującego, czy numer będzie wykorzystywany przez osobę niepełnoletnią, a jeżeli tak, to czy dany kupujący życzy sobie, żeby taką blokadę zainstalować. To jest moim zdaniem technologicznie wręcz banalnie proste do zrobienia. Oczywiście też pewnie jest do ominięcia, ale można sobie wyobrazić dużo takich instrumentów, które nie przenoszą tej decyzji znów na poziom państwa, ministerstwa, sejmu, ustawy, tylko które dają rodzicom w tym wypadku instrument do chronienia dzieci. Myślę, że gdyby to zostało połączone z porządną kampanią informacyjną, te narzędzia byłyby proste, byłyby osiągalne. No przecież mnóstwo ludzi używa choćby mObywatela, więc naprawdę Polacy nie są jakimiś neptkami technologicznymi. Potrafiliby pewnie się tym zająć i posługiwać. To wtedy byłoby to znacznie lepsze rozwiązanie niż wkraczanie w naszą prywatność i to tak brutalnie. Walka z VPN-ami, która jest moim zdaniem nieunikniona w tej sytuacji i jeszcze po raz kolejny wyręczanie rodziców, pokazywanie: rodzice, wy jesteście za głupi, nie potraficie swoich dzieci ochronić, my tu, państwo, prawda, weźmiemy odpowiedzialność i my właściwie wam te dzieci najchętniej byśmy zabrali i wychowywali po swojemu, oczywiście wszystko w imię naszego i ich dobra.
To jest kolejna zdrada.
Für Deutschland.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
A na koniec chciałem parę słów powiedzieć na temat tej awantury wokół urzędniczek Krajowej Administracji Skarbowej, o których pan Stanowski tak powiedział, niektórych zdaniem brzydko, że tam powinno się je przywiązać do słupa i tak dalej, już nie będę tego cytował. Ja w tym wypadku uznałem, że ci, którzy się na pana Stanowskiego rzucili, niestety nie rozumieją, o czym mówią, a takich osób akurat widziałem bardzo dużo. Wiadomo, że pan Terlikowski, koncesjonowany katolik, panie, zrezygnował z udziału tam w panelu na kongresie Zero. Uporządkujmy sobie wnioski z tej sprawy. Po pierwsze, to jest kolejna kwestia, w której obecna władza rozwija twórczo pomysły władzy poprzedniej, bo tak zwane nabycie kontrolne jako instrument poszukiwania złych podatników, których można by ukarać, zostało wprowadzone do polskiego prawa w roku 2022, czyli za Prawa i Sprawiedliwości, za rządu pana Mateusza Morawieckiego. Tylko że wtedy kwota, którą mógł urzędnik przeznaczyć na dokonanie takiego nabycia kontrolnego, wynosiła 2000 zł, a obecny rząd ją, panie, podwyższył do 5000 zł. Dużo takich pizz z krewetkami za te 5000 zł można by kupić, prawda? Po drugie, uważam, że absolutnie niedopuszczalne są rozwiązania, w których podpuszcza się zwykłych obywateli, w tym przedsiębiorców, i poluje się na ich potknięcia. Owszem, prowokacja może być instrumentem filtrowania czy sprawdzania funkcjonariuszy służb, urzędników, może nawet polityków, ale też podkreślam, pod bardzo ścisłą kontrolą sądową. W przypadku funkcjonariuszy to jest akurat dosyć rozpowszechniony na świecie instrument sprawdzania ich uczciwości, ale to mówimy o ludziach, którzy są opłacani przez nas, podatników. I ich w ten sposób sprawdzać można. Ale zwykłych obywateli, którzy nie pracują dla państwa za nasze pieniądze, tylko pracują dla siebie i na siebie, absolutnie w ten sposób sprawdzać państwo nie powinno. Jestem za tym, żeby wszystkie tego typu instrumenty z polskiego prawa zdecydowanie wyeliminować. Po trzecie, ta pizza z krewetkami jest symbolem absurdu tak zwanej matrycy VAT, czyli tej rozpiski, jaki VAT na co jest. Przypominam, że podstawową stawką VAT w Polsce to jest 23%, ale w niektórych przypadkach ta stawka VAT jest obniżona do 8%. Te 23% to zresztą jest to tymczasowe 23%, co to w 2011 roku wprowadził pan Donald Tusk, potem PiS wielokrotnie podtrzymywał tę tymczasowo podwyższoną stawkę i tak mamy tę podwyższoną tymczasową stawkę od 15 lat. W każdym razie podstawowa stawka to 23%, a stawka obniżona to 8%. I teraz na dania gotowe stawka jest właśnie 8%. Ale uwaga, jeżeli w takim daniu gotowym znajduje się jakiś produkt luksusowy, a za taki luksusowy produkt i uwaga, znów za czasów PiS uznano owoce morza, no bo to jest taki luksus, proszę Państwa, krewetki. Kto w Polsce widział krewetki? Absolutny luksus. I krewetki są na 23%. I teraz działa to, co ciekawe, tylko w jedną stronę. Czyli jak dodamy do czegoś, co jest opodatkowane 8%, coś, co jest opodatkowane 23%, to zawsze nam ta stawka idzie w górę. To nigdy nie działa w drugą stronę. Czyli jakbyśmy do czegoś, co jest na 23%, dodali coś na 8%, to stawka nam nie zjeżdża w dół. No tak dobrze to nie ma. Kontrola tych pań z Gdańskiej Krajowej Administracji Skarbowej w pizzerii Sabrozo przy ulicy Kielnieńskiej w Gdańsku była klasycznym przykładem polowania na potknięcie przedsiębiorcy, który się w tej matrycy VAT pogubi, bo przecież to nie jest tak, że urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej przypadkowo zamawiają daną rzecz albo przypadkowo idą akurat do restauracji czy akurat do pizzerii. Nie. Oni doskonale wiedzą, na co polują, a wiedzą dlatego, że realizują polecenia swojego kierownictwa, a to kierownictwo mówi im, macie przynieść w zębach tyle i tyle mandatów. I urzędnicy nie powinni takich poleceń wykonywać. Po prostu. Więc mówienie o tym, że to nie jest wina urzędników, jest zwyczajnie bezzasadnym rozgrzeszaniem tychże urzędników. Urzędnik czy funkcjonariusz, który dostaje polecenie sprzeczne z prawem, na przykład właśnie szef mówi mu, a znamy takie historie choćby z tajnych nagrań narad drogówki w niektórych wydziałach ruchu drogowego. Jeżeli szef mówi, masz mi przynieść tyle i tyle mandatów, żadnych pouczeń, tylko mandaty, no to nie jest to polecenie zgodne z prawem. Ono zresztą właściwie nigdy nie zostaje wydane w formie pisemnej, tylko zawsze jest ustne. Dlatego, że to od urzędnika powinno zależeć, czy on nakłada mandat, czyli grzywnę, czy poucza. A w ogóle w państwie, które szanuje swoich podatników, absolutnie pouczenia powinny górować nad mandatami. No ale wiadomo, jaką mamy sytuację budżetową i finansową dzisiaj w Polsce. A kiedy ja czytałem między innymi te wynurzenia jednej z liderek związkowych w Krajowej Administracji Skarbowej, bardzo znanej, bo często się wypowiadającej, pani Jagodzińskiej, o tym, jak to biedni właśnie urzędnicy skarbówki, tacy się czują zaszczuci przez pana Stanowskiego i tak się boją chodzić, to pomyślałem sobie, na te kontrole się boją chodzić, to pomyślałem sobie, bardzo dobrze. I niech się boją, niech się boją, niech się boją iść czyhać na potknięcie podatnika. Super! Tylko ja się niestety obawiam, że oni się tak naprawdę wcale nie boją. Tylko to jest po prostu takie gadanie. A szkoda, bo dobrze by było, gdyby się bali. Bo przypominam sobie coś, co jest symbolem, niestety wciąż aktualnym, symbolem działania polskiej skarbówki wobec przedsiębiorców, czyli historię z 2018 roku z Bartoszyc, kiedy to dwie panie z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach podjechały do warsztatu samochodowego, wcześniej wypiąwszy kabelek z jednego z reflektorów w samochodzie jednej z tych pań, poczekały, aż ten warsztat już się będzie zamykał. Czyli jak się zamyka, to wiadomo, że jego pracownicy zamykają wcześniej kasę przed zamknięciem samego warsztatu. I wtedy tam weszły i zaczęły lamentować mechanikowi, panie, panie, nam się tu reflektor zepsuł, pomóż pan, pomóż pan. No i ten mechanik, który nie mógł im już nawet sprzedać żarówki, po prostu oddał im zapasową swoją żarówkę, naprawił tam ten reflektor, wymienił tę żarówkę i powiedział, no to 10 zł. A one wtedy powiedziały, Izba Skarbowa, mandat 500 zł. No i sprawa skończyła się w sądzie, bo ten przedsiębiorca na szczęście odmówił przyjęcia mandatu. Sprawa skończyła się w sądzie i skończyła się akurat dla niego korzystnie. Ale ta sprawa, co prawda sprzed 8 lat, ale ona nadal pozostaje symbolem tego, jak działa Krajowa Administracja Skarbowa wobec przedsiębiorców. I przypomnę, znów nie mogę sobie tej złośliwości darować, nabycie kontrolne, czasy PiS, 2022 rok wzmocnione przez obecną władzę.
To jest kolejna zdrada.
Für Deutschland.
Tutaj idzie dobrze.
Proszę milczeć!
A na koniec w ramach krótkiego działu kulturalnego dzisiaj zapowiedzi. Pierwsza zapowiedź to Barok w Radości, festiwal, który reklamowałem Państwu już kilkakrotnie, festiwal, który od wielu już lat jest organizowany w Radości, w parafii Matki Bożej Anielskiej przy ulicy Wilgi 14 w Warszawie przez Jakuba Burzyńskiego, lidera zespołu La Tempesta. I w tym roku festiwal również jest i zaczyna się już 20 czerwca o godzinie 19, a zatem zapraszam w imieniu wykonawców i organizatorów do parafii Matki Bożej Anielskiej, przypominam, Wilgi 14, a zacznie się ten festiwal od koncertu utworów znakomitego polskiego kompozytora przełomu renesansu i baroku Mikołaja Zieleńskiego. Mikołajem Zieleńskim zespół La Tempesta zajmował się już wcześniej, zajmował się w sposób znakomity, jak to zwykle u Jakuba Burzyńskiego i u La Tempesty, więc tym razem też mam pewność, że zajmą się Mikołajem Zieleńskim i że będzie go można posłuchać w znakomitym wykonaniu i w znakomitej aranżacji. Natomiast 21 czerwca, czyli dzień później w niedzielę, Händel i Neun Deutsche Arien, między innymi z absolutnie przeze mnie uwielbianą, wspaniałą sopranistką Julitą Mirosławską, ale oczywiście nie tylko ona będzie wykonawczynią tego koncertu. Natomiast dwa kolejne koncerty festiwalu Barok w Radości w następny weekend. I drugie ogłoszenie, można powiedzieć, tej samej serii, to przypomnienie, że w tym roku również festiwal Muzyka Divina Fundacji Incanto w Krakowie. I już teraz namawiam do tego, żeby zacząć śledzić uważnie informacje, bo co prawda festiwal zaczyna się 3 sierpnia, będzie trwał od 3 do 8 sierpnia w Krakowie. Ja oczywiście będę, jak co roku, ale informacje już się pojawiają, więc proszę zaglądać na stronę festiwalu, również polecam stronę Fundacji Incanto, a także na profil festiwalu Muzyka Divina na Facebooku. Linki zamieszczam w opisie filmu. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, kłaniam się nisko, Łukasz Warzecha, do zobaczenia.